Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Dziewięć minut po 14. Dobrze jest, gdy nastaje moda na rzeczy i zjawiska, które przynoszą ze sobą pozytywne skutki. Tak jest w przypadku mody na ochronę środowiska. Z roku na rok coraz więcej osób interesuje się ekologią, ale nie tylko chyba ze względu na modę, ale także pewnego rodzaju konieczność i zagrożenie, które niesie za sobą ignorowanie tego tematu. W Ekosferze dziś o ekologii, ale oczami młodych ludzi, pokolenia, które chyba może czuć się trochę zagrożone. To wszystko do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
A dziś w Ekosferze bardzo interesujący goście. Ludzie młodzi, studenci, licealiści, uczniowie technikum. Niespodzianka, znani na pewno tym, którzy słuchali niegdyś programu Sami o sobie. No więc wiemy niewątpliwie, że są to najlepsi eksperci od młodzieży, czyli od samych siebie. Wiedzą doskonale to, co myśli młodzież. Żaden psycholog nie może być lepszy tutaj od nich. No i właśnie o ekologii będziemy rozmawiać. Praktycznie 7 na 10 młodych ludzi deklaruje, że interesuje się ochroną środowiska. No a nas tutaj jest 2, 4, 6, akurat 7. No to tak przynajmniej 3/4 z was powinno interesować się ochroną środowiska. To prawda czy nie, te statystyki, których z tego co pamiętam ciągle nie lubicie?
Zależy co rozumiemy jako interesowanie się ekologią.
No właśnie, a jak to rozumiecie?
No właśnie o to chodzi, że często jest głupio powiedzieć, że się nie interesuje ekologią. Mm-hmm. Bo interesować. No właśnie o to chodzi, bo można mówić, że się interesujemy ekologią, a nic z tym nie robić. Natomiast takim praktycznym zainteresowaniem ekologią, to nie wiem, ilu z nas może się poszczycić, choćby przez właśnie takie praktyczne działanie, czy nierobienie pewnych rzeczy, które są złymi nawykami. Na przykład zbyt częste używanie samochodu, niewyłączanie światła komputera i tak dalej. No nie wiem.
Ale na pewno nie jest to dla was, dla waszego pokolenia obce słowo, prawda? Ekologia.
Nie, na pewno nie. I na pewno też leży młodzieży tak na sercu, ale nie powiem, że jakby cała ekosfera, tylko ten jej malutki wycinek. No, wiąże to się z pewnego rodzaju trendami, tak? Z pewnego rodzaju modą, ale nie przekłada się to, nie wiem, na przykład na ilość wycieczek szkolnych do Białowieży czy do Biebrzańskiego Parku Narodowego.
No właśnie, bo to praktycznie za waszych czasów zaczęło być głośno o ekologii, nie za moich, bo za moich to tak się trochę mówiło eko, nie wiadomo czy to była ekonomia, czy to ekonomia, ekologia i o co dokładnie chodziło. Gdzie jakby dowiadujecie się, czy dowiadywaliście się, w jakim miejscu o tej ekologii? Czy to jest szkoła, czy to są rodzice, czy to są przyjaciele, środowisko, w którym jesteście?
Myślę, że ekologia atakuje nas zewsząd. No, najczęściej chyba dowiadujemy się o tym po raz pierwszy w szkole. No, nas chyba też to dopadło w szkole gdzieś tam na początku, ta ekologia i Światowy Dzień Ziemi, gdzie tam uczniowie ze szkół wylatują.
Czyli poprzez różne głośne akcje.
Tak. Ale to jest też coś, co my po prostu widzimy, tak? Jeżeli idziemy do lasu i widzimy mnóstwo śmieci, to coś nam jednak w tym nie pasuje. My sami zaczynamy o tym myśleć.
To za waszych czasów rozpoczęła się akcja sprzątania świata. Kojarzycie ją sobie?
Tak.
No, myślę, że
tak,
oczywiście.
To jest bardzo fajna akcja. Pamiętam, jak w szkole podstawowej wychodziliśmy z klasą właśnie sprzątać tutaj na przykład Las Zwierzyniecki. No można było umeblować całe mieszkanie tym, co myśmy tam znajdowali. Nie, no naprawdę były szafki, były łóżka i różne inne dziwne rzeczy. Tylko problem jest taki, że jednego dnia się sprząta, a następnego dnia ludzie znowu to przywożą do tego lasu.
Nie, to też myślę, że nie w tej pojedynczej akcji powinno być też samo sprzątanie. No przecież możemy też sami z siebie, przechadzając się gdzieś tam po lesie czy po parku, widząc jakieś śmieci, możemy je po prostu zebrać. No, zdarzyło się, że kiedyś i ja przez przypadek, no, przechadzając się przez las, czy też jeżdżąc na rowerze, zwijałem z lasu siatki, druty kolczaste i tego typu rzeczy. No. Więc też trzeba czasem zadbać samemu, bo jeżeli sami nie zrobimy tego, będziemy robić to raz w roku, no to nikt za nas tego nie zrobi.
My w ogóle mieszkamy w bardzo miejscu w regionie. Właśnie chciałem o tym wspomnieć, że Białowieża, promowanie tego, że jesteśmy no, zielonymi płucami polskie, jest to często nam mówione właśnie już od podstawówki, wycieczki właśnie do Białowieży na przykład, żeby promować zanieczyszczanie lasów.
Coś...
No i fajne jest to w naszym regionie, że właśnie jednak może przez to położenie nie mamy większych problemów na przykład z powietrzem, jak teraz się patrzy na mapki smogowe na przykład. Zresztą smog ostatnio w ogóle bardzo popularny temat, no to akurat u nas nie ma aż tak dużego problemu z tym wszystkim, jak jest w innych miastach w Polsce.
No dzisiaj obecnie w ogóle przez telewizję bardzo dużo przychodzi nam eko. Że mamy tam 33 najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie, to są właśnie polskie. Dlatego u nas ostatnio jest bardzo głośno o tym całym smogu.
A propos jeszcze właśnie akcji sprzątania świata, to wy się wypowiadacie tak dobrze o tej akcji, że ona jakby w waszych głowach czy w waszej świadomości no, coś tam zasiała takiego pozytywnego, jeśli chodzi o czystość i tak dalej. Natomiast ja pamiętam, kiedy ta akcja się zaczynała, ona była bardzo krytykowana. Jak to jest, że dzieci zbierają po dorosłych, czy to ma sens w ogóle, że to jest niebezpieczne i tak dalej. Więc jednak mieli rację organizatorzy, że uparcie kontynuowali tę akcję przez wiele, wiele lat, no bo już jesteście pokoleniem w tej chwili studentów kończących powiedzmy technika czy licea i ta świadomość dzięki tej akcji, jak powiedzieliście, jest to no, pierwszą akcję, którą wymieniliście jakby. Więc miało to jednak sens.
Mieli rację i myślę, że na tym na szczęście to się nie zatrzymało. To nie jest jednorazowa akcja. Myślę, że wszyscy tutaj obecni się zgodzą ze mną, że szkoła nauczyła nas czegoś takiego jak segregowanie śmieci. Nawet niekoniecznie w domu to było praktykowane, ale w szkole są...
Ale teoretycznie?
Nie, czy oczywiście, że nie. Mhm. Były oddzielne pojemniki na te plastiki, szkła i tak dalej. Co jeszcze? No u mnie w liceum praktycznie co miesiąc jest organizowana jakaś zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt. To nie zatrzymało się tylko i wyłącznie na jednej akcji.
Czyli uwrażliwia trochę, tak? Szkoła spełnia tę rolę edukacyjną?
Tak, tak. Ale to nie jest tylko szkoła. No w domu też jednak w pewnym momencie rodzina dochodzi do wniosku, że coś wypadałoby zrobić trochę lepiej, się zachowywać wobec natury i zacząć segregować śmieci na przykład. Jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do tej akcji sprzątania świata, bo moim zdaniem jest to w gruncie rzeczy bardzo smutna akcja, że ona jest po tylu latach dalej potrzebna. Że myśmy się nie nauczyli...
Tych śmieci nie jest wcale mniej, niestety.
No właśnie, że myśmy się nie nauczyli jako społeczeństwo dalej tak naprawdę szanować tej natury i cały czas ten problem istnieje. A byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby ta akcja przestała być potrzebna.
Chociaż wiecie, jest taka też pozytywny jakby efekt, bo chociaż może z drugiej strony też niekoniecznie pozytywny, bo jednak dzięki tej akcji dzieci mają jakiś jednak wpływ na dorosłych i dorośli być może zaczynają się wstydzić tego, że te dzieci muszą sprzątać po nich. No... Dzieci uczą dorosłych. To, myślę, jest jakiś plus. Zgodzicie się ze mną?
No to pokazuje nam, jak dobrze szkoła na nas wpływa. Właśnie edukacja w tej sprawie jest bardzo ważna, bo bez przerwy spotykam się z ludźmi, którzy krytykują najróżniejsze akcje związane z ekologią, na przykład oszczędzanie wody. Wielu ludzi na przykład mówi, że nie trzeba oszczędzać wody, przecież wszędzie są rzeki, jeziora, wszędzie
nie mamy problemu, prawda?
No właśnie, nie mam problemu.
Odkręcamy kran leci.
A nawet nie wyjdą, jakie są statystyki, kiedy w Meksyku na jedną osobę przypada 3 razy więcej wody niż w Polsce. No, Meksyka, Polska, no jest różnica.
A na świecie jest 1% wody pitnej, z czego sobie nikt nie zdaje sprawy.
Na 113. miejscu, jeśli chodzi o posiadanie wody ze wszystkich
Dokładnie.
krajów.
Natalia?
Ale dzieci tak nauczyły dorosłych, że jest organizowana akcja przecież sprzątania rzeki Supraśl, gdzie ludzie na kajakach sprzątają nam rzekę, z której korzystamy przecież bardzo często, sami gdzieś tam na kajakach albo korzystając z plaży i bardzo dużo śmieci jest znajdowanych, więc nauczyliśmy trochę dorosłych.
Znaczy myślę, że też nie o Supraśli tutaj można mówić, no też można mówić o większych rzekach, Odrze, Wiśle. Też w Krakowie, w Warszawie no są akcje, gdzie ludzie wypływają takimi łódkami, kajakami i sprzątają te rzeki i sami są w szoku, co mogą tam znaleźć momentami.
Tylko, że to nie jest tak organizowane chyba na tak wielką skalę jak u nas, bo u nas to jest naprawdę taki ruch
niespołeczny.
Ale rzeczywiście no jest ten pozytywny efekt tych wszystkich działań i w szkole i tak dalej, że dzieci jakby mają wpływ na to, że dorośli się czegoś uczą, no, a może się po prostu wstydzą. No więc myślę, że są więcej jest plusów niż minusów, prawda?
Myślę, że też dzieci przez to, że muszą sprzątać po dorosłych, no co jest też dla niektórych jakby największym minusem całej tej akcji, ale też później procentuje w przyszłości, no bo te dzieci już są nauczone tak, żeby...
Że same że nie wyrzucą jako dorosły
człowiek. Sprzątać, dokładnie. Więc myślę, że to też są no, jakieś sytuacje, które mogą wpłynąć pozytywnie i tak jak już mówił tutaj Janek, no może ta akcja w końcu nie będzie potrzebna za kilka lat.
W każdym razie można powiedzieć, że szkoła odgrywa tutaj dużą rolę, jeżeli chodzi o świadomość ekologiczną. No i tak jak Janek mówił, też rodzina, no i środowisko.
Tak, no ale tutaj szkoła zastępuje często rodzinę w tej kwestii, jeżeli rodzice nie dają dobrego przykładu. No bo istnieją ludzie, którzy wyrzucają te śmieci do lasu, tak? Więc trudno się spodziewać, żeby oni uczyli swoje dzieci o właśnie ekologii, o tym, jak dobrze żyć z naturą.
Ale to jest spowodowane tym, że nie mieli się tak jakby skąd nauczyć, tak? Tak jak pani Aneta mówiła, że za... Przepraszam, że to powiem za pani czasów.
Nie musisz przepraszać.
O tej ekologii nie było tak dobrze...
Tak głośno.
Tak głośno, tak dobrze słychać, więc no...
Ale kto normalny, wstawia łóżko do lasu? No to nie jest normalne.
No i opony, tak, ja też ostatnio widziałam. No to nie jest normalne, rzeczywiście. To już jest...
No tak, nie było recyklingu i tak dalej. Nikt nie myślał, co można zrobić ze rzeczami.
Zresztą no, takie podstawowe zasady współżycia społecznego. Jak idziemy gdziekolwiek, nie rzucamy pod siebie śmieci. Czy jesteśmy w domu, czy jesteśmy na ulicy, czy jesteśmy gdzieś w lesie, no tak się po prostu nie robi.
No ja ostatnio byłam bardzo zaskoczona, idąc po jednym z parków białostockich, niedaleko fast foodowej restauracji, było wyrzucone pudełeczko z tejże restauracji, gdzie 20 metrów dalej był kosz. Bardzo ciężko było tam dojść, naprawdę, do tego kosza, te 20 metrów przejść, tak, i wyrzucić do tego kosza. Tylko nie trzeba było na trawkę.
No tak, i potem są takie sytuacje, że jak my na przykład gdzieś sobie idziemy do jakiegoś lasu, tutaj na przykład z Kubą, to idziemy do lasu, gdzie jedyne co ze sobą mamy, to jest mój aparat, a wychodzimy i mamy ze sobą śmieci, które pozostawili inni, żeby to gdzieś wyrzucić. No, bardzo smutne jest to, że tyle śmieci w tych lasach ciągle jest.
Śmieci są jakby największym problemem, bo tutaj zeszliśmy właśnie głównie na temat śmieci, chociaż ekologia...
No to jest coś, co my widzimy tak naprawdę cały czas i co po prostu boli.
Teraz to ostatnio zaczynamy i smog widzieć, prawda? Damian, chciałeś coś jeszcze dodać?
Nie, już.
Już wszystko.
Z tym smogiem to mnie bardzo zastanawia, gdzie byli ci wszyscy ludzie, którzy krzyczą o smogu, nie wiem, choćby w zeszłym roku, kiedy o smogu praktycznie nie mówił nikt, no nie licząc Krakowa, gdzie tam już od dawna są ruchy społeczne przeciw temu smogowi. Teraz ten temat jest popularny, nie wiem, może przez tę aplikację smogową.
Tak, nie było problemu, dopóki nie zaczęliśmy go mierzyć. Jak wszyscy zaczęli mierzyć,
ale
to nagle...
Ale właśnie to było mierzone, tylko nie każdy miał taki dostęp do tego na bieżąco ze swojego telefonu.
W wielu miastach, gdzie jest ten duży problem ze smogiem, wcześniej przyrządów pomiarowych do badania smogu po prostu nie było. Albo dostawali to raz na 5 lat i mogli sobie raz zmierzyć. Bo
no nie wiem, ja w Białymstoku usłyszałam pierwszy raz tak o smogu, że to może dotyczyć mnie, kiedy się dowiedziałam, że kiedy te wskaźniki smogu zostaną przekroczone, to wtedy będziemy mogli jeździć autobusami za darmo. I dopiero wtedy poczułam, że to dotyczy rzeczywiście mojej osoby.
Znaczy, ostatnio jeden z profesorów u mnie na uczelni zażartował w sposób, że no kiedyś w czasach legendarnych to smoga w Polsce miał tylko Kraków, a teraz smoga ma każdy, więc...
No, ale wy jako młode pokolenie, jeśli słyszycie takie hasła smog, ocieplanie się klimatu, topnienie lodowców, jakie uczucia w was to obudzi? Strach? Czy
to znaczy,
jest
tak,
to pewna
uważam,
forma obwiniania kogoś?
Jeżeli chodzi o ocieplanie się klimatu, to ja mam pewne wątpliwości, bo z różnych badań wynika to, że po prostu mamy taki okres cieplejszy i to jest jakby naturalne dla Ziemi. Zanieczyszczenie powietrza jest z kolei problemem realnym i wiadomo, że to jest przede wszystkim nasza wina. Jeżeli mówimy o miastach, no to trudno zwalać winę za smog na pyły wulkaniczne, kiedy wszędzie jest mnóstwo samochodów, ludzie palą w piecach nie wiadomo czym.
No właśnie z tym ocieplaniem się klimatu, no to jest to sprawa mocno dyskusyjna, ale właśnie
mocno dyskusyjne, w sensie... Znaczy to, tak, że klimat się ocieplał, jest jakby normalne. Natomiast
jest kwestia powody, czy jest, ale to nas, tak załóżmy, za 2 tygodnie to nadal będzie tak dla nas tak samo.
Nie zmieni. Mhm.
I to nas dokładnie w tym momencie nie za bardzo dotyczy, ale właśnie zanieczyszczenie powietrza jest już czymś, co nas bezpośrednio dotyczy. Bo
no
to
bo
może
oddychamy, żyjemy, to wpływa na nasze skrzela, płuca i tak dalej.
Tak, właśnie, że to jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia po prostu.
I nie macie takiego przeświadczenia, że gdzieś któreś pokolenia zaniedbały i że teraz jest ten skutek taki, jaki mamy i że coś wreszcie trzeba z tym szybko zrobić?
To nawet nie chodzi o to, że któreś pokolenia zaniedbały. Mhm. Smutniejsze jest to, że my w tej chwili nie potrafimy dalej o to porządnie zadbać. Jeżeli są takie sytuacje, że w Krakowie, gdzie jest naprawdę potężny problem ze smogiem, jest proponowana Radzie Miasta uchwała o zakazie palenia paliwami stałymi na terenie miasta w piecach i w kominkach. I Rada tego nie akceptuje. Jest głosowanie na nie, dlatego że radni mają swoje piece, kominki, oni sobie chcą palić tym drewnem, węglem i nie wiadomo czym. No to tutaj powstaje pytanie w ogóle, jak w takim razie mamy działać, jeżeli sama władza ze względu na swoje osobiste jakieś pseudointeresy w ogóle nie widzi tego problemu.
Damian?
Ale też myślę, że to jest, no tak jak już pani mówiła, że tego jakby historycznie też się jakby zapobiec nie dało, no bo nikt nie myślał o tym przy rozwoju przemysłu, jak to może wpłynąć na środowisko. No, przemysł się rozwijał na dość dużą skalę. Dopiero później, już po kilkudziesięciu latach, zaczęto się zastanawiać nad tym, że jednak ma to jakieś negatywne skutki i co z tym zrobić, więc to też było jakby nie do przewidzenia od razu.
Nawiązując trochę do tego, co Janek powiedział a propos wpływu Rady Miasta na przykład, bardzo dziwi mnie to, że mówimy o ekologii, o ochronie środowiska, a nic nie mówimy o tym, żeby powiększać tereny zielone wokół miasta lub w miastach. Drzewa są notorycznie wycinane, stawiane są piękne, powiedzmy, piękne bloki, ale o drzewach nic nie mówimy. A to właśnie drzewa produkują nam tlen, oczyszczają nam miasto, przewietrzają nam to miasto. Więc może w tą stronę troszeczkę pójdźmy?
No to takie propozycje są młodzieży.
Właśnie z tymi drzewami też jest problem, bo się od wujka dowiedziałem, że w Krakowie w zeszłym roku zostało wycięte 100 tysięcy drzew. Mhm. Ja nie wiedziałem, że tam tyle drzew rośnie, ale
właśnie o to chodzi. To się wydaje, że
no tak, ale,
całe
ale wiecie, leśnicy zaraz by na pewno się bronili tutaj, że bardzo zwiększa się lesistość w Polsce i oczywiście są zawsze kontrargumenty na wszystko. Natomiast, natomiast problem istnieje. No i ten problem trzeba
jest też taki
rozwiązać.
Z nieprzemyślaną architekturą miast, dlatego że istnieje coś takie jak korytarze powietrzne, które po prostu oczyszczają to miasto, wymieniają powietrze w mieście. No i niestety przez to, że architektura miasta nie jest odpowiednio przemyślana, te korytarze są blokowane, to miasto samo się nie oczyszcza. Kolejny problem, że właśnie władza zupełnie problemy ekologiczne lekceważy. Jeżeli ja słyszę, że minister, nie pamiętam czy zdrowia, czy środowiska, chyba akurat tym razem zdrowia, mówi, że problem smogu nie istnieje praktycznie, dlatego że ludzie i tak palą papierosy. No przepraszam bardzo,
minister
ja nie palę papierosów, to przepraszam. Ja nie palę papierosów i co? Smog nie istnieje, dlatego że inni palą papierosy. No,
i że na Saharze jest także smog.
No, bez żartów.
Ja na swoich studiach mam okazję analizować czasami plany miejscowe uchwalane na Białegostoku, bo tutaj się uczę. I jeśli widzę, że w planie miejscowym jest zapis, że załóżmy 80-90% jakiejś działki, tak, dużego kwartału może być zabudowane, a tylko 10% ma być powierzchnią biologicznie czynną, czyli zazwyczaj jakąś tam małą trawą, no to mnie to boli. Bo stawiamy wielkie bloki, tak, a nie patrzymy na to, że my jesteśmy ze środowiska, a nie z blokowiska, tak, nie z betonu, tylko naszym naturalnym środowiskiem jakby jest trawa, drzewa, krzewy, a nie coś z betonu.
Myślę, że to też tutaj w Białymstoku jest niestety tym problemem, to o czym mówi Natalia, że u nas chce się to zabudować, bo jesteśmy jednym z niewielu miast w Europie i na świecie, które z każdej strony otoczone jest lasem, bądź czymś, co jest terenem zielonym.
I to
też
świadczy o naszej słabości, nie wiem, gospodarczej, zacofaniu gospodarczemu, ja to tak trochę odbieram.
Na intelektualnym przede wszystkim.
Dokładnie, że skoro jesteśmy otoczeni lasem, to możemy zabudować praktycznie środek miasta, bo i tak mamy las dookoła.
To czym się szczycimy.
O czym mówicie, to wszystko są trochę jednak zaniedbania z przeszłości.
Ale to się da bardzo szybko naprawić.
Ale to są zaniedbania z przeszłości, które trzeba oczywiście naprawić. naprawić i myślę, że jest ta świadomość, żeby naprawić, ale są oczywiście przepisy. Przepisy mają odpowiedni czas wchodzenia i tak dalej. Ktoś musi je zatwierdzić, urzędnicy urzędnikami. To jest jakby oddzielna zupełnie sprawa. Natomiast co my możemy zrobić, żeby przyczynić się do tego, żeby jednak trochę tego smogu zmniejszyć? No, największym problemem z tego, co ostatnio z badań wynikało, to to, że wciąż wiele ludzi pali w swoich piecach jeszcze jakimiś rzeczami, które się nie nadają do palenia.
No, śmieciami.
Tak. No właśnie.
Trzeba z uporem maniaka o tym mówić, że tak się nie robi, uświadamiać ludzi wszędzie dookoła, bo naprawdę myślę, że każdy z nas.
Bo nie możemy też zwalać nawet wszystkiego i na przepisy i tak dalej.
To, myślę, no, to, że każdy z nas zna kogoś takiego, który czymś takim pali. Niekoniecznie musimy o tym wiedzieć, ale jeżeli będziemy o tym trochę w gronie znajomych na przykład rozmawiać, to myślę, że jednak w końcu do ludzi dotrze, że tak się nie robi.
Czy myślisz, że to też jest problem złożony, bo jakby ustawy wymuszają odpowiednie piece na odpowiednich atestach.
Tak, odpowiednie przepisy, tak. Kary i tak dalej,
tylko,
jasne.
Tylko, że przy wymianie pieca ludzie kierują się kryterium ekonomicznym i wolą kupić jakiś tańszy, używany piec, czy też piec, który jest w jakimś mniej renomowanym sklepie i jest po prostu tańszy i niekoniecznie patrzą na atesty, które są, a jakby może władze powinny się zainteresować tym, co jest sprzedawane, jeśli chodzi o piece, no bo wiadomo, że te piece prędzej czy później się psują i trzeba je wymieniać na nowsze, więc albo państwo musiałoby samo z siebie wymieniać te piece na już odpowiednie, albo też jakoś kontrolować to, co jest sprzedawane w sklepach w tym temacie. Myślę, że to też by dużo pomogło.
O ekologii rozmawiamy dziś w Ekosferze z młodzieżą. Teraz piosenka, do rozmowy za chwilę wrócimy.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Na Ekosferze dziś młodzi ludzie, z którymi rozmawiamy na temat, co myślą o ekologii, czym jest dla nich ekologia. Temat był przed piosenką dosyć burzliwy, bo zaczęliśmy rozmawiać o smogu, ale też nie chcemy całego programu smogowi poświęcić, bo program jest zbyt krótki, więc może już skończmy z tym smogiem. No i zacznijmy może od kolejnych jakby, przejdźmy może do kolejnych jakby tematów. Czy generalnie widać, że jesteście świadomi ekologii, że młodzież jest świadoma, że chyba w waszym środowisku nie ma osoby, która nie wie, co to jest ekologia i czegoś nie robi w zgodzie z ekologią? Tak pytam się o to wasze środowisko.
Znaczy, co do samego pojęcia ekologii, to też jest troszeczkę dyskusyjna sprawa, no bo ekologia tak naprawdę sama w sobie to jest nauka o środowisku, o naturze. Co innego są działania takie, tak zwane proekologiczne, czyli właśnie odpowiedni tryb życia, który nie zakłóca tego naturalnego porządku.
A czy uważacie, że jest moda na ekologię?
Tak. Oczywiście.
Że ona rośnie, czy że się zatrzymała?
Myślę,
że
największy bunt na ekologię właśnie już był.
Mhm.
Znaczy, nie wiem. Też bym
no
się
właśnie,
nie zgodził.
Bo zdania są podzielone tutaj.
To, o czym ja już wcześniej też wspominałem, że jak się kogokolwiek zapyta, czy jakby jest ekologiczne, no to wstyd się przyznać, że nie, tak? Że ktoś się nie interesuje ekologią. Sama moda jako taka, nie wiem, czy istnieje właśnie w takim praktycznym znaczeniu.
Mhm. Znaczy, ja mam wrażenie, że ten boom po prostu na ekologię przeszedł do zwykłej codzienności już dzisiaj.
Czyli, że już to nie jest żadna moda, tylko jest to norma, tak?
Oczywiście.
Coś, co kiedyś było dziwne, tak. Pierwsze
kiedyś
pojęcia.
Kiedyś swego rodzaju awangardą było segregowanie śmieci. Mhm. Nikt tego nie robił. Robiły to naprawdę nieliczne jednostki.
A wręcz nawet niektóre
jednostki.
Osoby stukały się w głowę, co ty
dokładnie.
Robisz.
I też,
to,
też powiedzmy, że dopóki to nie weszło do systemu, że rzeczywiście te śmieci są potem odpowiednio jeszcze zbierane, to nie miało za bardzo
tak,
sensu.
Nie, to
no
prawda.
Bo przyjeżdżała śmieciarka, wszystko i tak do jednego kontenera, no i tyle z naszego segregowania.
No ale nawyki się
może dzięki temu,
prawda?
Że coraz więcej ludzi segregowało te śmieci, to systemowo również zaczęło mieć sens wprowadzenie segregacji śmieci na taką większą skalę.
A teraz raczej, tak, nie mówię, że wszyscy, ale raczej segregujemy te śmieci. Wśród dziewczyn wielką popularnością cieszą się płócienne torby zamiast jakichś reklamówek, co później przekłada się w domu, tak? Bo później szukam swojej torby, a mama z nią poszła na zakupy. Co jest i fajne, i z drugiej strony niefajne, ale dobra. Przemilczmy temat.
kupujemy coraz więcej odzieży z metką z ekologicznej bawełny albo ze źródeł odnawialnych, tak?
A czy bawełna tak z natury nie jest naturalna?
Nie wiem, tego nie mam pojęcia, ale ja wierzę metkom, nie?
Węgiel z natury też jest naturalny, prawda? Tak. Więc no, można
nawet woda
tutaj
jest bezglutenowa, jakby ktoś nie wiedział, to tak.
Mamy jeszcze na przykład jajka z chowu ekologicznego.
Tak, my właśnie zaraz sobie porozmawiamy. Zaraz o tym wszystkim właśnie, dobrze, o tym, jak młodzież dzisiaj żyje ekologicznie. Właśnie to, o czym mówicie, poświęcimy sobie cały jakby blok czasu. Natomiast chciałabym was zapytać o to, dlaczego to tak jest, że w organizacjach ekologicznych widzimy zazwyczaj młodych ludzi, a nie starszych. Czy no to jest tak, że... No właśnie, wytłumaczcie mi.
To jest
nie będę tego interpretować.
Oczywiste. Te wszystkie Greenpeace i wszyscy popularnie nazywani zieloni terroryści walczą z jakąś korporacją, z jakimś wielkim i powszechnym złem na świecie, którego ciemna masa nie widzi, a my młodzi widzimy. I może traktujemy to jako taką trochę naszą osobistą walkę z czymś, z kimś, nie wiem jak to powiedzieć.
Że cechą młodzieży jest bunt?
Młodzi mają w sobie takie wewnętrzne wkurzenie, chęć potrzeby,
zmian, tak? Wierzą, że coś jeszcze można zmienić, tak?
Starcia z całym światem.
Poza tym my jeszcze nie zarabiamy na siebie, tak? My nie musimy się martwić, tak? Czym opalamy ten piec, ponieważ to nie należy do naszych obowiązków domowych, więc może dlatego tak bardzo nastawieni na tą ekologię.
Jeszcze nie mamy w sobie takiej mentalności wziętej z czasów, kiedy nikt o tej ekologii nie słyszał, że to w sumie nie jest ważne. Takiego brzydko mówiąc olewactwa po prostu, bo kiedyś zupełnie nikt nie mówił o tym, czym w piecu należy palić, czym nie wolno. Wszyscy palili, czym chcieli.
Moim zdaniem jest to troszeczkę dziwne, tak? Może teraz sama sobie strzelam w plecy, tak? Mówiąc, że młodzież traktuje bardziej poważnie dziurę ozonową, która tak naprawdę jest dla nas abstrakcją, tak?
No nie, Asiu, abstrakcją nie jest.
Zupełnie nie trafia do niej to właśnie, żeby na przykład posprzątać, tak, po sobie w parku, czy gdzieś tam.
Znaczy nie, to Asia dobrze mówi, to jest pewna abstrakcja, bo to nie jest coś, co my widzimy,
tak? W sensie martwimy się i przyjmujemy wielorybami, które są gdzieś tam, a nie myślimy o tym, co jest u nas tutaj.
Bo dziura ozonowa to jest duży problem, natomiast to nie jest coś, co my widzimy w taki sposób, jak śmieci w lesie.
Tak.
Więc no, trudno mówić o tym, żeby ludzie zaczęli się przejmować dziurą ozonową, jeżeli wyrzucają śmieci do lasu.
Bo to są dwie takie skutki sprawy, dziury ozonowej odczuwamy też właśnie poprzez to ocieplanie klimatu, poprzez tsunami, topnienie lodowców
tylko to
i tak
nie
dalej.
Jest, to nie jest tak, no tak, tak to bezpośrednio, może
oczywiście,
tak, bo to jest coś, czego ludzie nie łączą po prostu w swoich umysłach właśnie
nie
przyczyny
tak
ze skutkami.
I tego poznać.
Czy myślicie, że że te organizacje ekologiczne składające się głównie z młodych ludzi są czasem tak radykalne, to jest dobrze czy to źle?
To zależy w jakich przypadkach, no bo na przykład w sytuacjach, o których mówiła Natalia, że budujemy wszędzie bloki i te 10% przeznaczone na zagospodarowanie zielenią jest po prostu zasadzone trawą, a te 10% w głównej mierze w dużych miastach znajduje się na dachu tychże budynków, więc drzew tam nie posadzimy raczej. No to myślę, że trzeba byłoby się zastanowić, może odwrócić trochę te proporcje. Może z tych 10 zrobić chociaż 30, no to trochę będzie łatwiej wyglądało. Będziemy mieli gdzie tych drzew bądź krzaków posadzić, bo sama trawa niewiele nam daje, no. Tak naprawdę.
No tak, a co do tych organizacji ekologicznych, to dużym problemem jest to, że istnieje wiele takich organizacji, które można by nazwać ekoterrorystycznym biznesem.
No
bo
właśnie
słyszy się o tym, że właśnie ktoś chce coś gdzieś zbudować i przychodzi do niego jakiś tajemniczy człowiek i mówi, jak ty mi nie zapłacisz tam x tysięcy, to ja tutaj przywiozę swoich ludzi i będziemy protestować i nic nie zbudujesz. I to jest taki problem, że...
I mówimy tutaj o pseudoekologach.
No tak,
to
mówię, to jest pseudoekoterrorystyczny biznes, o tak bym to nazwał. I oni bardzo złą sławę niestety budują dla całego
dla
tematu.
Dla tych prawdziwych ekologów.
Tak, prawdziwych ekologów, którym naprawdę zależy na środowisku. I to jest bardzo duży problem.
Czy myślicie, że... bo bardzo dużo jest zarzutów takich do tych organizacji ekologicznych, że to jest jakaś gówniarzeria, która nie ma pojęcia o prawach i o prawie i o przepisach. Tak było wiele lat temu. Chyba to się bardzo zmieniło, prawda? No bo na studiach powstało wiele kierunków związanych z ochroną środowiska. To nie są ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o przepisach, którzy nie wiedzą, co, jakie są normy unijne. No wy jesteście studentami też i kierunków właśnie takich, więc To chyba trochę co innego w tej chwili oznacza ekolog. To nie jest człowiek, który po prostu kocha przyrodę i nic więcej. To jest człowiek wykształcony, który zna przepisy, który wie, jakie błędy możemy popełnić i popełniamy i zwraca na to uwagę. Tak?
No, ale też czy nie? Czy chęci niszczenia tego środowiska w jakikolwiek sposób, czy to budując cokolwiek, czy wycinając drzewa w jakimkolwiek innym celu, też nie jest jakąkolwiek nieznajomością przepisów, no bo nie można zarzucać komuś, że ktoś nie zna przepisów, bo planuje nam, czy blokuje nam jakąkolwiek inwestycję, bo chcemy coś wyciąć tam, chcemy coś zbudować i tak dalej, no ale też nie patrzymy na to, że z drugiej strony my też nie bierzemy niektórych przepisów pod uwagę.
Janek?
Świadomość ekologiczna bardzo się zwiększyła również w tych... świadomość ekologiczna, świadomość prawna również i te organizacje naprawdę od strony tej prawnej są bardzo dobrze zorganizowane. I mam wrażenie, że rządzących wszelkich opcji politycznych często boli to, że właśnie organizacje ekologiczne są bardzo dobrze od strony prawnej przygotowane do walki z niektórymi działaniami władzy.
I często mają rację.
I często mają rację i wtedy pada taki argument, że oni czegoś tam nie są świadomi, oni nie mają o czymś tam pojęcia i to mi trochę przypomina taką sytuację, jak mama kłóci się z dzieckiem i dziecko jakieś merytoryczne argumenty przedstawia, ma rację i wtedy jest takie nie pyskuj. No, to na tej zasadzie tak. Mniej więcej często działa, że kiedy już argumentów merytorycznych brakuje, to padają jakieś dziwne oskarżenia od strony władzy.
Chciałem wspomnieć o tych ekoterrorystach. Nauka o szanowaniu naszego środowiska jest dość młoda i razem właśnie z nami dorasta, dlatego jest coraz więcej organizacji, coraz więcej akcji, ale niestety dużo poprzednich akcji, jak na przykład Greenpeace, no, organizacja żywa do dzisiaj, jest bardzo często źle kojarzona, bo się często na przykład kojarzy z różnymi opcjami politycznymi oraz dziedzinami, którymi też nie zajmuje się tylko ekologia, bo takie organizacje właśnie jak Greenpeace rozwinęły się na tyle, że nie tylko wpływają na to ekologię, ale też na inne dziedziny życia, na przykład szczepionki i tak dalej. I z tym się też wiążą kontrowersje związane z nimi.
Mhm. Coś jeszcze do tego chcielibyście dodać? Czy to rzeczywiście się te organizacje gdzieś w tą politykę wplątują?
Znaczy nie sposób, żeby się nie wplątywały, jeżeli organizacja chce zablokować coś, co władza jakby przeciw naturze często chce. Chce zrobić coś, co będzie szkodziło środowisku, no to w sytuacji, kiedy taka organizacja wchodzi w konflikt z tą władzą, no to jakby w naturalny sposób się w tę politykę jakoś tam angażuje, więc tutaj jakby nie jest możliwe, żeby tego uniknąć. Natomiast oskarżenia oczywiście właśnie o związki polityczne są najprostsze tak naprawdę, żeby w tę organizację uderzyć.
Ja myślę, że wszyscy chcielibyśmy żyć tak w środowisku, które jest dla nas czyste, tak i przyjazne. Jest to chyba nawet też wpisane w którąś tam generację praw człowieka. I natomiast jeżeli my mówimy tak o ludziach, którym naprawdę zależy na tym, żeby te prawa były respektowane, mówimy o nich tak jako o jakichś oszołomach, tak czy broń Boże nie bronię, tak, jakichś bardzo radykalnych akcji. Natomiast myślę, że jakby sami sobie podcinamy nogi, tak.
Powiedzcie mi, czy wy inaczej postrzegacie ochronę środowiska niż wasi dziadkowie na przykład? Już nie mówię o rodzicach, bo rodzice to być może jeszcze podobnie myślą jak wy, ale na przykład dziadkowie. Czy zauważacie te różnice między waszym pokoleniem a dziadków w podejściu do ochrony środowiska?
No przede wszystkim mamy do czynienia z zupełnie innym rodzajem tego środowiska, tak? Bo jeżeli moi dziadkowie mieszkają na wsi, no to... to oni dostosowują się tak naprawdę do tego biegu tak pór roku, tak, czy też natury.
Żyją innym rytmem,
żyją
tak?
Żyją troszeczkę innym rytmem,
tak? No ale też
rytmem,
żyją, bo
tak?
są na emeryturach pewnie, to też jest z tym związane.
No oczywiście, ale tak jeżeli źródłem tak dochodów moich dziadków było przez ileś tam lat właśnie uprawa tak czegoś, a u nas to po prostu jest w sklepie i przyjeżdża takie dziecko z miasta i pierwszy raz w życiu widzi krowę i to jest dla niego pierwszy kontakt z naturą, a w domu je ekologiczne jogurty, no to wiadomo, że ten kontakt z naturą jest na zupełnie innym poziomie, tak?
Mi się wydaje, bo w dzisiejszej dyskusji zaznaczyliśmy, jak dużo nam szkoła pomaga w edukacji ekologicznej. Właśnie nasi dziadkowie nie mieli takiej edukacji, nie mieli takich środków
dowiedzenia się. Bo dla nich to było oczywiste, tak?
No właśnie moja rodzina też się wywodzi z wioski i muszę przyznać, że te wioski są często dużo czystsze niż różne miasta. Właśnie tam ludzie wyrzucają, mimo że nie mieli żadnej edukacji, właśnie życie
wszystko
w miastach,
życie
takie właśnie, jak dzisiaj, że mówisz, że dzisiaj życie jest dużo szybsze, przede wszystkim w miastach, to powoduje często brudzenie, wyrzucanie papierków na ziemię, czego na wiosce nie
tak,
widać.
Tylko, że to, ta natura jest ich domem, tak? W domu nie śmiecimy, to jest właśnie...
Taki gospodarz nie będzie śmieci na swoim podwórku, bo potem i tak będzie musiał tak to posprzątać.
No w mieście tak samo jest, ale ludzie tego właśnie nie zauważają.
Tak, albo mu zwierzę zje przypadek i się zatruje. Tak.
Przestrzeń miejska jest troszkę bardziej abstrakcyjna, można powiedzieć, dlatego, że ona jest bardziej publiczna. My ją dzielimy z innymi ludźmi, natomiast na wsi to wiadomo, to podwórko jest moje. I już tutaj jakby widać, co jest czyje, więc czujemy się bezpośrednio odpowiedzialni za to, jak wygląda nasza okolica.
Tak, ewentualnie ulica jest wspólna z sąsiadem z naprzeciwka, z sąsiadem z boku.
No i każdy każdego zna.
Tak,
każdy każdego zna, jeżeli ktoś będzie miał po prostu zaśmiecone podwórko, no tak, to tam, jeszcze będzie zaraz tam obgadane.
Tam współżycie w społeczeństwie jest o wiele lepiej zorganizowane i takie, no, na bliższe.
Dokładnie.
Dokładnie, ja tutaj w Białymstoku, znaczy w miastach ogólnie, no większość ludzi myśli, że jak tam wyrzucę jeden papierek na chodnik, to i tak nic się nie stanie. Tylko, że tak z takich jednostkowych przypadków, jak pomyśli te kilka tysięcy ludzi w ten sam sposób, no to niestety mamy problem. I później ktoś musi za nich sprzątać, to też nie o to chodzi. No tak jak tutaj mówią przedmówcy, że na wsi jednak ludzie nie wyrzucają, no bo wiedzą, że nikt za nich nie posprząta, muszą to zrobić sami, a po drugie jeszcze społeczność lokalna będzie jakoś krzywo patrzeć momentami.
Dobrze, powiedzcie teraz, mało zostało nam oczywiście czasu, jak zwykle nigdy nie mieliśmy całego tematu, nigdy nie dało się zrobić. Powiedzcie właśnie, jak młodzież żyje ekologicznie? Już zaczęliśmy się mówić o tym, że to są bawełniane torby. Co jeszcze?
Segregowanie śmieci.
Tak, kupowanie ekologiczne i żywności.
Segregujecie właśnie, segregujecie odpady? Chciałam tak zapytać, mimo że wielu z was nie prowadzi jeszcze gospodarstw swoich własnych.
Że teraz segregacja odpadów jest też wymuszona w pewien sposób od strony prawnej, więc nawet jeżeli ktoś nie chce, no to te śmieci musi segregować, ale jest
ten nawyk już, jakby jest to
jest,
taka norma?
Jest, tak. My jeszcze przed regulacjami prawnymi wiele lat już te śmieci zaczęliśmy segregować, więc to po prostu wchodzi w nawyk i człowiek widzi sens tego wszystkiego.
No właśnie, czyli segregacja to jedna rzecz, która jest jakby normą wśród dzisiejszej młodzieży. Właśnie, te ekotorby.
Jak najbardziej, to też od wielu, wielu lat. To jest bardzo praktyczne po prostu. Idzie się ze swoją torbą,
ale
która...
przecież są biodegradowalne podobno reklamówki.
No i te biodegradowalne reklamówki się biodegradują przy
po
pierwszym...
czterech latach.
Nie po czterech latach, tylko przed doniesieniem zakupów do domu czy do samochodu. No i taki jest problem z ich biodegradowalnością, ale... że o wiele wygodniejsze są w ostateczności te torby płócienne.
Tak, ale nawet jeśli chodzi o samo niesienie tego, co się ma, no to jak jest tylko uchwyt na dłoń w takiej foliówce, a jak jest pełny pasek na ramię, to jest dużo wygodniejsze niż niesienie.
To jest bardzo praktyczna ekologia. Taka.
A zwracacie uwagę na takie rzeczy jak wielokrotne opakowania, na przykład szklane, a nie plastikowe, czy na przykład patrzycie, czy coś jest nietestowane na zwierzętach.
No to dla dziewczyn oczywiście, tak? Co kosmetyki są sprawdzane zawsze.
Czy tu powstaje problem a propos szklanych opakowań, bo dzisiejszy świat trochę się zapętlił i szklane opakowania odchodzą do lamusa powoli. Coraz więcej firm decyduje się na wycofanie szklanych opakowań i zastępuje je plastikowymi.
Ale też takie kwestie jak kupowanie ekologicznej żywności, na przykład jajek z ekologicznego
chowu,
gdzie mamy
żywności.
Tę świadomość, że te kury, które zniosły te jajka, nie żyją gdzieś tam w klatkach, nie są karmione, nie wiadomo jaką chemią, że mają po prostu w miarę przyzwoite warunki życia, tak? Bo mnie to zawsze boli, jak sobie pomyślę. Widziałem bardzo smutny film właśnie o tym, jak żyją te kury w tych klatkach. No wygląda to strasznie. To taki obóz koncentracyjny dla kur.
I to jest
straszne.
Jedna strona medalu, a druga strona jest taka, że po prostu coraz więcej dzieci ma zdiagnozowane te wszystkie alergie, nietolerancje, laktozy, fruktozy, glutenu i wszystkiego po kolei. I wtedy ta ekologiczna żywność, no droższa niestety, ale jest czasami jedyną
racjonalną i po prostu no tak, opcją.
To też wynika z tego, że te zwierzęta są karmione antybiotykami normalnie, tak? I potem jest problem, dlatego że no jeżeli zjemy mięso z zwierzęcia, które jest faszerowane chemią, no to my też te chemię w pewien sposób przyjmujemy, tak? Pośrednio, no nawet bezpośrednio, no bo to zostaje w mięsie tych zwierząt.
A czy wy znacie w ogóle takie smaki jak smak mleka od krowy prosto, czy na przykład masła? Czy to jest to pokolenie, które już nie zna? Czy co tam jeszcze może być? Antonówka na przykład,
no,
jabłko.
Oczywiście.
To nie jest jeszcze tak
młodsze
źle.
Młodzież od nas to nie jest jeszcze nie tak
zależy. Zależy. Ja mam rodzinę w Londynie, no to tam są dzieci, które no na przykład krowy na oczy nigdy nie widziały, ale no my mamy też szczęście, że jednak ze wsi pochodzimy.
Powiedzcie jeszcze na koniec, bo to już naprawdę musimy kończyć. Kto tu jest dla kogo? Czy człowiek dla przyrody, czy przyroda dla człowieka? I kto w tej wojnie,
ani jedno, ani drugie, to jest
musi wygrać albo przegrać?
Współżycie i powinniśmy mieć świadomość, że powinniśmy tę naturę szanować, bo to jest nasz dom. Ziemia jest naszym domem. Jeżeli go zniszczymy, to nie będziemy mieli gdzie mieszkać. Tak najzwyczajniej w świecie.
Ani my bez ziemi, ani ziemia bez nas, tak?
Ziemia bez nas sobie poradzi, my bez ziemi na pewno nie.
Symbioza przede wszystkim, no bo też to się odbije później na braku wody pitnej. Nie będziemy mieli co pić, nie będziemy mieli co jeść, jeżeli to środowisko będzie coraz bardziej zdegradowane. Tak, niestety.
Człowiek jest największym szkodnikiem na ziemi.
Musimy oddychać, tak.
Znaczy, żyjemy w czasie takiego wielkiego konfliktu, bo z jednej strony dążymy do rozwoju, a z drugiej ta ekologia to jest coraz bardziej głośniejsza, ten problem czystości naszej planety. Bo z jednej strony chcemy mieć szybką drogę do Warszawy, a z drugiej strony to się wiąże z wycięciem iluś tam tysięcy drzew.
No i ale jest, na szczęście...
To jest problem, z którym się spotkamy cały czas. Przy większości inwestycji, przy większości decyzji w naszym życiu.
No i niech to może tak będzie puentą tego programu, że Ziemia bez nas sobie poradzi, ale my bez Ziemi niestety nie. O ekologii w ekosferze rozmawialiśmy dziś z młodzieżą. Co młodzież właśnie myśli o ekologii? A gośćmi byli
Paweł Sidor,
Jakub Olszewski,
Grzegorz Gramko,
Joanna Sierocka,
Jan Gromko,
Natalia Gulko,
Damian Czurak.
Do usłyszenia. Aneta Gałaburda, Ekosfera za tydzień.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.